Jestem z Pomorza.
Jest pan jednym z najwybitniejszych polskich twórców sztuki sakralnej na świecie i mógłby pan mieszkać gdziekolwiek na świecie, ale wybrał Pomorze i Gdańsk. Dlaczego?
Bardzo dziękuję za te słowa, ale się tak nie odbieram, tego tak nie czuję. Ja współpracuję z artystami, którzy razem ze mną pracują w pracowni. Pracuję wraz ze swoim synem od 20 lat, który jest moim zdaniem wybitnym rzeźbiarzem, artystą. A ja z nimi. A czemu Gdańsk? Razem z żoną kończyliśmy szkołę średnią w Strzelinie. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, z Dzierżoniowa, żona z Ilcza. W Strzelinie kończyliśmy szkołę, ona liceum medyczne, ja technikum samochodowe. Zakochaliśmy się w sobie, szukaliśmy miejsca na ziemi dla siebie. Tym miejscem stał się Gdańsk. Wybieraliśmy pomiędzy Krakowem a Gdańskiem. Gdańsk nas zachwycił, zauroczył. I ludzie, którzy tutaj mieszkają, żyją, więc...
Więc Gdańsk. Ma pan ulubione miejsce, takie, gdzie odpoczywa, gdzie łapie oddech, gdzie ten czas troszeczkę zwalnia?
Na Kaszubach. To też ten Gdańsk był wybierany dlatego, że tutaj mamy i morze, i góry, i jeziora. Wszystko w tym niewielkiej przestrzeni możemy znaleźć. Piękne miasto z bogatą architekturą, z cudowną historią. Moja żona jest lekarzem, pracuje w szpitalu na Zaspie. Jest anestezjologiem, codziennie ratuje życie ludzkie, więc moja praca w swojej pracy nigdy jej nie dogoni.
Kiedy pan stwierdził, że właśnie ta praca to jest jednocześnie praca, ale też pasja, jakaś misja może też?
Zawsze interesowałem się sztuką, to była tak jakby naturalna droga. Różnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, dochodziłem. Nie wszystko było takie od razu oczywiste. Rodzina powodowała, że musiałem myśleć o tym, żeby ją utrzymać, więc podjąłem pracę w zakładzie złotniczym na początku. Wykonywanie biżuterii, ale potem ta umiejętność przydała się w działaniach, które są realizowane w tej przestrzeni sakralnej, w większych pracach, które powstają w naszej pracowni. Pasja na pewno tak. Pracujemy w dużej mierze w przestrzeni sakralnej, nie wyłącznie, ale ten temat jest nam bliski. Często wchodzimy, nie tylko ja, ale wszyscy ci, którzy są wierzący, którzy tym Kościół jest bliski, wchodzą do przestrzeni sakralnej różnej. Nie zawsze jest ta przestrzeń, w której potrafimy się skupić na modlitwie albo nas w jakiś sposób odcina od świata, który zostawiamy na zewnątrz. Często to są kościoły eklektyczne, pełne różnych jakby sytuacji, zdarzeń, które się tam pojawiają i to nas utrudnia nam ten kontakt bezpośredni, metafizyczny z Bogiem. Dlatego pragniemy, aby te prace, które powstają w naszej pracowni, ułatwiały ludziom modlitwę, potrafiły się skupić, nie szukali Boga, tylko Bóg jest piękny i wszystko, co dla Niego robimy, musi być piękne. A piękno powstaje w pracy zespołowej, dlatego każdy z nas sobie daje w to serce. Udało mu się utworzyć zespół, który jest w pełni zaangażowany w swojej pracy, z którym, gdzie się rozumiemy nawzajem. Ja mogę ze swoimi pracownikami, artystami, którym pracuję, rozmawiać, oni mi na coś zwracają uwagę, ja się z nimi trochę czasami droczę. Ale wybieramy tą drogę, którą uważamy, że jest najlepsza.
Dla pana największy sukces, największa satysfakcja, to co takiego?
Każda kolejna praca, bo w tych swoich działaniach dojrzewamy. Kiedyś, przed wieloma laty, jak usłyszałem, że ma przyjechać do Gdańska ojciec święty Jan Paweł II, pragnę mu coś szczególnego ofiarować. Nie miałem jakiejś relacji bezpośredniej z klerem, z biskupami. Nawet nie wiedziałem, do kogo się tak naprawdę zwrócić z tym pomysłem, jak dotrzeć do Ojca Świętego, który ma przyjechać do Gdańska. Przy współpracy z kolegą, z przyjacielem, zrealizowaliśmy krzyż z wykorzystaniem bursztynu, srebra, drewna jabłoni. Udało mi się dotrzeć z tą pracą, może nie bezpośrednio do Ojca Świętego, ale najpierw do księdza prałata Henryka Jankowskiego, przy jego pomocy do matki Tekli Famigletti, która była przełożoną zakonu świętej Brygidy i tą drogą ta praca dotarła do Ojca Świętego. Ale ja jej bezpośrednio osobiście nie mogłem przekazać, ale Pan Bóg znał intencję. Krzyż w drodze do Watykanu pękł. Nieszczęście, ale telefon z Watykanu, czy mógłbym go naprawić? Wraz z synem pojechaliśmy do Watykanu, został naprawiony przez jedną noc. Nie było widać uszkodzenia i wtedy mieliśmy okazję, możliwość bezpośredniego, osobistego spotkania z Ojcem Świętym. I pamiętam tą sytuację, kiedy Ojciec Święty mnie tak przytulił. Ja się rozpłynąłem jak masło, byłem niezwykle wzruszony, nawet trudno było mi rozmawiać. A wtedy ksiądz Dziwisz wskazał na syna i mówi, a to syn artysty. I Ojciec Święty tak mówił, tak do Kamila, skoro ojciec artysta, to i syn artysta. Kamil rozpoczął szkołę średnią w tym czasie i mówi, bardzo pragnąłbym podążać drogą ojca. I Ojciec Święty go tak pobłogosławił, a po latach słowa dotrzymał i tak jak wspomniałem, ponad 20 lat razem pracujemy, razem tworzymy.
W czym pan najbardziej lubi pracować? Czy to jest srebro, złoto, bursztyn, czy może jeszcze coś innego?
Powinienem powiedzieć, że bursztyn, ale między innymi nie czuję jakiegoś ograniczenia co do materiału, czy to jest kamień, szkło, metal. Lubię metal. Wydaje mi się, że on jest bardzo plastyczny i może stanowić piękną oprawę dla kamieni, dla innych materiałów. Każdy materiał dość dobrze się czuje.
A jest taki, który bardzo pana zachwyca?
Bursztyn. Stanowczo bursztyn. Chciałem tak trochę by tak jednoznacznie na to nie odpowiadać, ale bursztyn jest zachwycający. Kiedy światło przez niego przechodzi, czujemy jego ciepło, nawet dotykając, mamy takie poczucie, że ma temperaturę ciała ludzkiego. Jest po prostu przyjemny w dotyku, w odbiorze. Dzisiaj w obecnej biżuterii wykonywanej przez twórców gdańskich bursztyn nabiera zupełnie inną formę. On jest i kobiety chętnie go noszą, i mężczyźni. Wszystko potrafi ozdobić, nadać charakteru.
Jestem z Pomorza. Jestem z Pomorza.
Praca, którą chciałby pan jeszcze stworzyć, to jaka? Dzieło jakieś jest takie?
Przypomniała mi pani taką rozmowę, którą swego czasu miałem z panią redaktor, panią Lidią Dałkrzewicz. I pani redaktor mnie właśnie pyta, Mariusz, bo byliśmy w takich bardzo relacjach osobistych. Mówi, Mariusz, co ty teraz planujesz po tych wszystkich działaniach? Mówi, Lidia, pokornie muszę odpowiedzieć, niczego więcej nie planuję. Co można planować? Ja jestem jako artysta sakralny spełniony. Szata bursztynowa do ikony jasnogórskiej, kolejna szata z meteorytami, rekonstrukcję ołtarza jasnogórskiego. Nawet trudno było marzyć, że ja mogę coś tam jeszcze zrobić, a tutaj dwie figury, które stoją po obu stronach ikony jasnogórskiej, tabernakulum. Wiele prac wykonałem w tym kościele. A potem Pan Bóg poprowadził, że zrealizowaliśmy ołtarz do Jerozolimy, do czwartej stacji drogi krzyżowej. Co ja mogę więcej marzyć już po tych wszystkich działaniach, do których byłem podprowadzony, w których mogłem uczestniczyć, mogłem je realizować, współrealizować. Ale w zasadzie, wiesz, dlaczego ja mam się ograniczać? Bo Jerozolimie, co może być trudniejszego? Może Guadalupe, może Meksyk? Dlaczego nie do wszystkich tych miejsc, gdzie ludzie często ofiarują swoje życie, swoje cierpienie, dając świadectwo Chrystusie? I kiedy to powiedziałem, to mówię, co ja gadam? Lidia, broń Boże, tego nie pisz. Ja nie wiem, skąd mi ten pomysł przyszedł do głowy, dlaczego ja ci o tym mówię. A Lidia to napisała. Pokazało się to w gazecie Niedziela. Ja do niej nawet zadzwoniłem i mówię, jak mogłaś to napisać? Przecież wiesz, że to jest nieprawda. Zwracam ci na to uwagę. Ona mówi, wiesz, ale to tak pięknie brzmi. Ta gazeta dotarła do rąk arcybiskupa Tomasza Pety w Kazachstanie, który zaprosił nas, mojego przyjaciela Piotra Ciołkiewicza i mnie, do utworzenia miejsca adoracji w Kazachstanie, w Oziornoje. Rzeczywiście powstało 12 centrów modlitwy o pokój na wszystkich kontynentach, aby świat otoczyć modlitwą o pokój. Po ludzko to było nawet trudno wymyśleć. To taki był nieudany żart. A stał się rzeczywistością. Pan Bóg jakby to chyba wiedział, co w sercu jest, z czym się człowiek jakby nosi, czasem podpowiada jakąś myśl, którą szybko wypowiadamy i potem jak sobie zdajemy z tego sprawę, to wydaje mi się nam, że to jest jakby nieprawdopodobne. A przecież powstało już 8 takich centrów na świecie, od Jerozolimy, a potem Kazachstan, potem Rwanda do Kibeho, w jednego miejsca objawienia Matki Bożej w Afryce powstało Centrum Modlitwy o Pokój, Ołtarz Adoracji poświęcony przez papieża Franciszka. Potem powstało również w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, największa bazylika na świecie, ale powstały również prace w Korei Południowej. W Europie powstały 2 takie centra, w Madżugorje i w Niepokalanowie.
Z Niepokalanowem i pracą tam też związana jest niezwykła historia.
Niepokalanów w ogóle to jest niezwykłym miejscem w centrum Polski. Jak to powstało, ta kaplica adoracji, to było dla nas takim wzruszającym świadectwem, jak widzieliśmy ludzi całymi autobusami przyjeżdżali do tego miejsca. Ale jak powstała ta kaplica adoracji, był rozrysowany projekt, zostawiony ojcom franciszkanom do przemyślenia. Był w tym wszystkim zachwyt po ich stronie, ale też niepokój, czy przy burzeniu pewnych fragmentów ścian nie zniszczymy tej bazyliki. Oczywiście wszystko było przeliczone przez architektów, byliśmy spokojni, ale niepokój w tym wszystkim był i proboszcz bazyliki Andrzej Sąsiadek poprosił o zdjęcia z etapu budowy, ponieważ projekt był z 1934 roku, ale realizowany w 1954 roku i archiwistka do tego projektu dołączyła list świętego Maksymiliana, który wcześniej nigdzie nie był publikowany. Wiadomo, że był nawet w tym czasie dopiero odnaleziony. I dzwoni do mnie proboszcz. Mówi: Mariusz, dostałeś list od świętego Maksymiliana. Zacząłem się śmiać, bo to nikt poważnie takich słów nie potraktuje. A on mówi: wiesz, zjedź na pobocze, ja ci ten list przeczytam. I czytając ten list, wzruszonym głosem czytał, a ja też, to wzruszenie mi się udzieliło, ponieważ święty Maksymilian pisał, opisywał ołtarz, projekt ołtarza, który żeśmy zrobili po 100 latach prawie.
Wow. I co było w tym liście?
List był napisany w 1934 roku z Nagasaki do Floriana Koziury, który był przyłożonym gwardianem w Niepokalanowie. I święty Maksymilian pisał, że pragnął, aby powstała piękna, ogromna bazylika. W centrum jej stanęła figura Matki Bożej, a pomiędzy jej rozstawionymi dłońmi rozświetlona Eucharystia. My, nie znając treści tego listu, tak ten projekt w naszych sercach i w realizacji powstał.
Czyli działa pan na całym świecie, na wszystkich kontynentach?
W tej chwili, współpracując z ojcami świętej rodziny, realizujemy projekt na Papui Nowej Gwinei wśród ludożerców. Tam są ciągle nieustanne wojny pomiędzy tymi plemionami. Oni tam, wystarczy, że ktoś na kogoś nie tak spojrzy, już jest podejrzewane, że rzuci urok. Wszyscy noszą maczety, tam jest o krok, żeby ktoś kogoś uszkodził, a wtedy następuje wojna między tymi plemionami, że nawet wojsko sobie nie może z tym poradzić, z tym dramatem sytuacji, która następuje. A zostaliśmy zaproszeni w momencie, kiedy jeden z ojców, który z nami rozmawiał, mówi: Mariusz, ta wojna trwała, ja nie wiedziałem, jak zareagować i powiedziałem, że my zabierzemy tabernakulum. I to były słowa, które wpłynęły, że ta wojna ustała. Ci ludzie, to jest chrześcijaństwo od 50 lat. Dla nich, bardzo gorliwi chrześcijanie, poczucie, że może im ktoś usunąć tabernakulum, zabrać Pana Jezusa, spowodowało, że oni po prostu, ta wojna została przerwana. Trudno było nie podjąć działań w tym miejscu na takie zaproszenie i na taką świadomość takiej sytuacji. Aktualnie w tej chwili realizujemy Centrum Modlitwy o Pokój My, ponieważ utworzyliśmy wspólnie razem z przyjaciółmi Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w 2009 roku. Stowarzyszenie zostało utworzone w 2008 roku w grudniu, a po miesiącu już byliśmy zaproszeni do Ojca Świętego Benedykta XVI, który pobłogosławił nasze działania i to była ta droga, którą podążamy
do dziś. A teraz gdzie działacie?
Na środku kontynentu Północnej Ameryki, w Kansas, w Beloit, powstaje Centrum Modlitwy o Pokój i realizujemy te działania w tym miejscu, w San Salvador. I Papua Nowa Gwinea, materialnych możliwości tych realizacji, ani zasobów, sił, rąk, a jednak to wszystko jakoś udaje się realizować dzięki współpracy z różnymi pracowniami. Ludzie nas wspierają, pomagają, ale są zaangażowani. Takim cechą łączącą te wszystkie miejsca adoracji są monstrancje, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej, bo tak jak nauczał święty Jan Paweł II, to Matka Boża, nazywają Matką Bożą Eucharystii. Matka Boża jest tym pierwszym tabernakum, pierwszą monstrancją. Cecha łącząca tych wszystkich miejsc to są monstrancje, tabernakula, które w jakiś sposób poprzez Matkę Bożą prowadzą nas do Chrystusa. Ona jak w ikonie wskazuje na Syna. I peregrynacja po różnego rodzaju sanktuariach Polski, Europy, ona zaowocowała tym, że do tych miejsc zostaliśmy zaproszeni również, żeby tworzyć kaplice, miejsca adoracji. I powstał taki równoległy program, który nazywamy Gwiazdami na Płaszczu Matki Bożej. Tych gwiazd na Płaszczu Matki Bożej może być nieskończenie wiele, daj Boże jak najwięcej. W Polsce ponad 100 kaplic adoracji. Dobrze powyżej 100 tych kaplic adoracji przy naszym udziale powstało, zostało zrealizowanych. Staram się ich nie liczyć, ale nie podawać konkretnej liczby, bo cały czas jakby powstają kolejne nowe. Ale też powstaje wiele na świecie, na Kalenbergu w Austrii, w Niemczech, na Słowacji, w Kanadzie. To wszystko w ramach tych gwiazd na Płaszczu Matki Bożej.
Czy ma pan jakieś takie marzenie, które chciałby, żeby jeszcze zostało zrealizowane?
Jak pierwszy ołtarz powstawał do Jerozolimy, to powstało przez takie 4 lata, prawie 5. I wtedy sobie tak pomyślałem, że ma powstać 12. To bym powiedział, Panie Boże, to mi długo życia tutaj jakby dajesz, żebym mógł to marzenie wypełnić, skoro ma powstać ich 12. A to wszystko się tak jakoś przyspieszyło. 8 powstało, 3 kolejne są w trakcie realizacji. Ja marzę, żeby sił, energii, możliwości było tyle, żeby zobowiązanie, jakie zostało podjęte, doprowadzić do końca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Jestem z Pomorza.